Ja myślę, że w życiu każdego z nas są przykre momenty, ale one nas kształtują.
My, mężczyźni, potrzebujemy miłości, potrzebujemy usłyszeć, że jesteśmy zajebiści. My nie jesteśmy robotami do pracy, to jakby wiesz, no kiedyś ten schemat wychowania rodziny był inny i każdy z nas po prostu potrzebuje być docenionym, dowartościowanym, potrzebnym i zrozumianym.
Ja naprawdę każdą godzinę swojego życia wyciskam jak cytrynę. Ja wiesz, kocham Lego, stary, ja nie pamiętam, wiesz, że ja kupowałem wiele zestawów, których nie ułożyłem, po prostu w ten weekend rozdałem je dzieciakom chorym na raka, bo ja nie mam czasu ich układać.
Jak jest dobrze, to nic nie zmieniamy, bo spierdolisz, bo jest dobrze. Nie kombinuj, żadnych końcówek, żadnych dziwnych rzeczy na koniec, jest dobrze, jest super.
Ja prawo jazdy zrobiłem dopiero w wieku 27 lat. Bo wolałem wydać na sport. Przestałem chodzić na studia, bo wolałem wydać na sport. Moja mama nie mogła tego przeżyć. W czym ja byłem wybitny w sportach walki? Ja nawet średni nie byłem. Ale naprawdę, wiesz, miałem walkę wieczoru na KSW.
To nie miało prawa się wydarzyć w aspektach sportowych. To nie miało prawa w ogóle być.
Bo ja dzisiaj pamiętam tylko jedno, że wróciłem do domu, pierdolnąłem puchar w kąt, usiadłem na łóżku i stwierdziłem, kurwa, jestem sam.
Okay.
Nie miałem z kim pójść na kolację wieczorem.
Partnerem dzisiejszego podcastu jest Solflabs, czyli grzyby lecznicze pochodzenia wyłącznie naturalnego dla każdego, kto ceni stan high performance w ciągu dnia, chce poprawić zdrowie, wspomóc wyniki sportowe i wesprzeć efektywność mentalną. I z kodem Elite Mentality 12 jest tam jak zwykle najwyższa dostępna zniżka na wszystkie produkty, a więcej informacji znajdziecie na stronie www.solflabs.eu. A dzisiaj u mnie mistrz Europy i brązowy medalista świata w kulturystyce, były zawodnik MMA, choć nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, powiedz, czy mogę, były, czy nie wiem, czy może szykujesz jakiś powrót.
Cześć. Nie, no można mówić były, może nie jakiś tam, wiesz... Pasjonata sportu walki.
Dietetyk, wykładowca akademicki i trener utytułowanych zawodników i zawodniczek w kulturystyce i MMA. Jakub Szostak, jeszcze raz cześć.
Cześć, cześć, cześć.
Bardzo duży kontrast pokazujesz, jak wiesz doskonale, tym swoim bio, które, no, którym gdzieś tam powiedziałem. Ciekawyłaby mnie notabene jakaś reakcja, gdzie ktoś widzi ciebie na też sztokowej konferencji przed jakąś konferencją KSW, widzi ciebie jako łysego gościa napakowanego, w sensie, wiesz, łysy tatuaże i sobie, wiesz, gdzieś tam patrzy w głowie. No, to jest mój wykładowca akademicki. Masz tak, że przełamujesz różne stereotypy swoją osobą. Czujesz to w ogóle?
Wiesz, to chyba tak. I ja to bardzo lubię, nie ukrywam, bo ja też, wiesz, bardzo lubię książki. No i nie zawsze powinno się oceniać książkę po okładce. Mm-hmm. Warto przeczytać, zobaczyć. Nawet jak słyszymy od kogoś, że nie wiem, że dana osoba, która pisała, no, że jej poglądy nie do końca nam pasują, no to i tak warto się zapoznać, żeby samemu ocenić. I tak samo podchodzę do ludzi. Więc ja lubię łamać stereotypy, no bo trzeba je łamać.
Mm-hmm. Jeszcze wspominając o twoim bio w ogóle, to masz tak, że nie wspomniałem o twoim miejscu urodzenia, ale słyszałem różne historie dotyczące w ogóle, w jakich miejscach można się w ogóle urodzić, ale twoja historia, myślę, pod tym kątem jest ultra ciekawa, bo ty urodziłeś się w bazie wojskowej, zgadza się?
Poniekąd, w sensie obok, tak?
Okay.
Mój biologiczny ojciec był wojskowym i moja mama była pielęgniarką wojskową, więc tak, urodziłem się obok bazy wojskowej, tam było takie osiedle, gdzie mieszkali właśnie ludzie, którzy byli powiązani z wojskiem, więc powiedzmy, że w takim środowisku okay. się urodziłem.
Czyli to nie było też łatwe dzieciństwo, bo słyszałem w jakimś wywiadzie, że jakby helikoptery, które fruwały na niebie, były trochę na porządku dziennym, bo ojciec był komandosem chyba w siłach specjalnych, tak?
Tak, ja też tak, wiesz, powiem ci szczerze, że nie pamiętam tak wszystkiego, mm-hmm. no bo oni się rozwiedli, kiedy miałem chyba 6 lat. Tam mieszkałem też dosyć krótko. Czy krótko, no już od 9 roku życia mieszkam w Warszawie, więc wiesz, ja tak naprawdę wyparłem wszystko, co było wcześniej i mentalnością jestem warszawiakiem. Więc, ale no, to dzieciństwo było, wiesz, raz lepsze, raz gorsze. Są dobre wspomnienia, są złe wspomnienia, ale to już od nas zależy, na których się skupiamy. No próbuję na tych lepszych.
Okay, a rozumiem, że twoja karnacja też wynika z tego, bo jakby nie urodziłeś się w Warszawie, prawda?
Nie urodziłem się w Polsce, tak? I moja karnacja jest od strony mojej mamy. Moja mama jest pochodzenia ormiańskiego i no stąd taka a nie inna karnacja, stąd też takie a nie inne imię, bo imię mam też po dziadku, mój dziadek nazywa się tak samo i to jest imię ormiańskie.
Okej, okay, a jak się przeprowadziłeś do Polski, rozumiem, w takim okresie bym powiedział, w takim formatywnym, około, ile miałeś, 9 lat?
Około 9 lat szedłem do, w sensie przejeżdżałem już trochę wcześniej, wiesz, to były takie czasy, że moja mama już była sama. Wiesz, jak masz na wychowaniu dziecko i jesteś sam i ona przyjeżdżała za pracą, no po prostu handlowała na bazarze, to wiesz, to były takie czasy, że były bazary w Polsce i można było tam zarobić, więc ona przyjeżdżała i po prostu więcej jej nie było w domu niż była, więc po prostu stwierdziła, że tak nie może być i że no, muszę w takim razie być z nią. I po prostu finalnie no już razem z nią tutaj przeprowadziliśmy się do Warszawy, żeby ona mogła pracować w sumie no, na mnie, tak? No bo na siebie ona by zarobiła. A wiesz, pielęgniarki nigdzie nie dostają jakichś tam bardzo wysokich wypłat. No ponoć w Niemczech nie jest najgorzej, ale tak tylko mówią, mnie tam nie ma, więc nie wiem.
A nie było to w pewien sposób trochę obiektem jakby takiej przykrości dla ciebie? W sensie jakby też wiemy, jakie były lata 90. pod tym kątem, jeśli już mówimy gdzieś
o tolerancji, tam,
o takiej tolerancji na taki, bym powiedział, odmienność w pewien sposób, choć u ciebie to jest w takim, bym powiedział, bardzo znikomym stopniu. Rozmawiałem kilka tygodni temu z Izą Gonoch i zadałem mu pytanie, trochę się różnicie tą karnacją.
Trochę bardzo, ale jakiś czynnik mamy wspólny.
Tak, ale on mówił na przykład, że jak był na Żabiance, jeździł do szkoły, to musiał się codziennie oglądać za siebie i bójki czy zaczepki były na porządku dziennym. To był okres 9 lat. No, on był czarnoskóry, ale lata 90. wiemy, że to nie jest okres otwartości na różne różnorodności, tylko to jest bardziej no, taki okres brak tolerancji dla różnych odmienności.
Wiesz, no co mam ci powiedzieć? No, nie był to jakiś taki najlepszy czas, który wspominam, były różne sytuacje. W ogóle lata 90. były specyficzne. Nieraz się dostało w pierdol. No wiadomo, wiesz, jeszcze też przyjeżdżając do Polski, nie znałem polskiego języka. Byłem otyły, no to wiesz, to też ciemny. W sensie, no ciemna karnacja, otyły, wiesz, no to nie, wszystko nie sprzyja. No i były, i wiesz, jakieś tam i wyzwiska, i coś tam, no było. W sensie, no to było po prostu. Czy to było przykre, czy nie? Na pewno wtedy dla mnie to było przykre. Z perspektywy czasu, no wiesz, ja jestem taki, że staram się puszczać rzeczy, które były, no bo wychodzę z założenia, że ja nie mogę kumulować w sobie tych emocji, które są już za mną, bo one są za mną. Ale one mi czegoś nauczyły. W sensie nauczyły mnie tego, że wiem, jakim ja chcę być człowiekiem, wiem, jak ja chcę traktować ludzi. Dlatego ja bardzo, nie wiem, czy słowo akceptuję jest dobrym słowem, ale mnie osobiście nie interesuje, kto co robi. Ja oceniam ludzi takimi, jakimi są dla mnie. Nie interesują mnie ich poglądy, ani polityczne, ani życiowe. To się mogę z nimi dyskutować, mogę z nimi się nie zgadzać. Tak? My możemy pogadać z tobą, nie wiem, o polityce, o czym chcesz, o poglądach filozoficznych. I nie musimy się zgadzać. I spoko. Jakby, i nawet może mnie nie przekonać, ani ja ciebie. Ale ja tego nie będę oceniał. No, jesteśmy inni. I to po prostu pokazało mi, że ja chcę być otwarty, nie chcę szufladkować ludzi. Dlatego też lubię łamać stereotypy. Dlatego też chciałem trochę na uczelni pracować, chociaż jakby no, chwilowo nie pracuję. No bo też niestety doba jest bardzo krótka. Ale no, ja myślę, że w życiu każdego z nas są przykre momenty, ale one nas kształtują. I tak ja do tego podchodzę. To są cenne lekcje, bez których nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem.
Tak, to powiem ci, w 100% się zgadzam. Piękna odpowiedź, bo to nie jest, nie powinna to być taka kotwica dla nas, którą niesiemy za sobą i która nas obciąża i jest jak taka aplikacja, która zżera nam baterię w telefonie, tylko po prostu to są doświadczenia, które nas ukształtowały, więc ja też gdzieś tam pytam z tego tytułu, dlatego że w takich momentach często my swoją do siódmego roku życia kształtujemy, do siódmego, ósmego kształtujemy w ogóle swoją osobowość, psychikę, podejście do świata. To się wszystko zapisuje w naszej podświadomości i to wpływa na to, jak my postrzegamy rzeczywistość teraz. Więc w takim wieku doznajemy różnych doświadczeń, czy powiedzmy jakieś traumy, powiedzmy mamy, nie wiem, możemy mieć z kobietami, w relacji z matką, w relacji z ojcem i potem my cały czas niesiemy ten ciężar dalej przez całe życie, który nas w pewien sposób obciąża, więc pod tym kątem było dla mnie ciekawe, czy właśnie to cię jakoś obciążyło, tak?
Że, czy wiesz co, z punktu widzenia psychologii masz rację i generalnie większość naszych problemów, ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, że one zaczynają się w tym wczesnym dzieciństwie, w sensie to może być inny problem, ale mechanizm problemu, on jest ten sam i ja realnie dalej mam te same problemy poniekąd, które miałem kiedyś, czyli wiesz, ja mam obsesję na punkcie kontroli, wiesz, ja kiedy nie mam kontroli, bardzo się stresuję.
Mówisz o związku, czy ogólnie o wszystkich
aspektach w życiu? Okay. Wiesz, jak na przykład, wiesz, dla mnie najbardziej stresującą sytuacją życiową, jak dostaję pismo z Urzędu Skarbowego. Chociaż ja mam obsesję na tym punkcie i wiesz, i zawsze wszystko jest super. Ale dla mnie najgorszy moment to jest, że ja wiem, że coś do mnie przyszło. Ja nie wiem co i nic nie mogę z tym zrobić. A najgorsze, jak przyjdzie w piątek, a weekend księgowa nie pracuje, nie mogę do niej zadzwonić.
Masz zjebany weekend.
Dosłownie, ja, wiesz, ja mam problem, żeby to puścić. W sensie, ja mam obsesję na punkcie kontroli z tego powodu, że no, jako dziecko no, nie byłem w stanie kontrolować swojego życia, bo wiele elementów nie zależało ode mnie. Musiałem się przeprowadzić, nie wiedziałem w jakim stanie ojczym wróci do domu, czy będę się wstydził, czy nie będę się wstydził, a może będzie wpierdol. Wiesz, no wiele różnych czynników było, nad którymi nie mogłem panować. No i to dzisiaj jest jedna z moich takich największych bolączek. Zresztą ja od 2 lat chodzę na terapię, regularnie, co tydzień. Bardzo rzadko się zdarza, żebym nie poszedł. I wszystkie moje mechanizmy to jest dalej ten sam. One się przekładają na wiele kwestii, na związek też się przekłada, tylko nie tak, jak mogłoby się wydawać, bo ja nie tyle, co chcę panować nad żoną, tylko chcę panować nad sytuacjami, które są dookoła nas. Mhm. Bardziej w tym, że ja muszę każdą sytuację zaplanować, że w sumie tutaj może być problem. Więc zaczynam, wiesz, układać sobie 10 różnych scenariuszy, jak ten problem ominąć, pokonać. No nie zawsze to jest dobre, bo w tym momencie ja cały czas jestem w zadaniu. Ja jestem w ogóle bardzo zadaniowy, zero-jedynkowy i no, na pewno myślę, że czasami Sylwii to mojej żonie pasuje, a czasem nie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz kłamałem, tak szczerze ci powiem. Naprawdę nie pamiętam i w ogóle w różnych kwestiach. Bardziej chyba jako dzieciak kłamałem. Kiedy...
Przynajmniej w podcaście możemy tak sobie mówić. No.
Nie, szczerze, nie, wiesz, okay. Ja jako dziecko kłamałem, bo chciałem udawać, że mam lepsze życie niż mam. A wiesz jak to jest, to działa, że nie wiem, że będę miał to, albo będę miał tamto, jestem super, lubcie mnie, wiesz. Tak, wtedy na pewno kłamałem. Później nie przypominam sobie, żebym kłamał, bo nawet jak coś na mediach społecznościowych komunikuję, to ja często podkreślam, że my mieliśmy z Sylwią problemy, że chodziliśmy na terapię. Wiesz, ja tego nie ukrywam, bo ja chciałbym to też trochę normalizować, że no tak, to jest życie, to się zdarza, wiesz, łączysz się z kimś, to nie jest tobą, ma inne myślenie. Nie da się dogadać w 100%, ale w kwestii związku naprawdę no zawsze uważam, że jestem szczery, jak daję kwiaty, to naprawdę daję kwiaty. Czy to jest wina mojej mamy, bo ona mi to zawsze, wiesz, jakby wpychała do głowy, że trzeba dawać, warto dawać. Chyba po prostu ona zawsze chciała, więc chciała mnie tego nauczyć, więc to w ogóle kobiety muszą pamiętać, że wychowują syna dla przyszłych kobiet, a nie dla siebie.
I z tobą się można pod tym kątem zgadzać albo i nie w kwestiach różnych, czy dietetycznych, związkowych, ale myślę, że to jest to, co powiedziałeś teraz, to jest też taki... Wydaje mi się, że twój sukces i twój fenomen to, że jesteś autentyczny i wiarygodny w tych social mediach i to jest twoja marka, na której zbudowałeś też swój wizerunek, że po prostu nie musisz kreować kogoś, kim nie jesteś, tylko po prostu autentyczność jakby ludzie też to czują, nie? I jakby inaczej też nie miałbyś takiego sukcesu.
Sukces, myślę, że to duże słowo i jednak uważam, że do tej kategorii sukces trochę mi brakuje. Na pewno, na pewno mam dobre życie. Czy to jest wielki sukces? No, zależy dla kogo, tak? Wiesz, ja wychodzę z założenia, że w tych mediach społecznościowych jestem, ojejku, no bardzo długo. A ludzie nie są głupi, nie da się oszukiwać ludzi tak długo. Jeżeli ktoś coś robi złego, no to będzie miał wpadki, co regularnie widzimy w mediach społecznościowych. Ta osoba ma wpadki, ta osoba ma wpadki, inna osoba ma wpadki. Ludzie zapominają, wybaczają. Zresztą, wiesz, to ja pamiętam, jak kiedyś pracowałem jako jeszcze trener personalny na siłowni i miałem klienta, Marka, którego serdecznie pozdrawiam, i Marek zajmował się marketingiem, dokładnie wizerunkiem. I to były te czasy, kiedy media społecznościowe już się pojawiały i on powiedział mi, że kurwa, stary, ty nigdy nie będziesz wielką gwiazdą. I ja mówię, czemu, Marek? Dlaczego tak uważasz? A on, bo jesteś za poprawny. W sensie, wiesz, te takie, sam wiesz, no, jakieś głośne, kontrowersyjne rzeczy bardzo często pchają, nawet jak są nie zawsze dobre, ale i tak bardzo często pchają ludzi, chociaż te ludzie też muszą coś sobą zaoferować. Ja znam ludzi, którzy zaczęli średnio, ale później swój wizerunek poprawili. Okazali się, że wyciągnęli wnioski i super. No ale jakby no, obiecałem sobie, że nie będę kłamał, nie chcę być kłamcą. Mam jakieś tam swoje życiowe wartości i to jest jedna z moich, że wiele rzeczy myślę, że można mi zarzucić, ale nie to, że kłamie.
Myślę, że każdy ma z tyłu głowy zainstalowany taki bullshit detektor, który potrafi bardzo szybko zweryfikować to, czy ktoś w swoim przekazie jest wiarygodny, czy nie. I to jakkolwiek byśmy nie próbowali stosować różnych technik NLP i tak dalej, to jakby to przede wszystkim wychodzi z twojej, bym powiedział, bardzo, no, z twojej energii. Po prostu to czasami czujesz albo nie. I jakby myślę, że to jest też clue, bo dużo technik można stosować, ale to wychodzi po prostu z swojej energii. Jeszcze wrócę do tego tematu, tego okresu, w którym się jakby kształtowałeś, bo zastanawiam się, czy te doświadczenia stamtąd, one w pewien sposób stały się dla ciebie motywacją do treningów, czy tam była jakaś, wiesz, jakaś taka wewnętrzna siła, którą odnalazłeś, dzięki której mogłeś pójść w ten, powiedzmy, pierwsze takie twoje sukcesy związane z kulturystyką.
Wiesz co, to moja żona się śmieje, że ja zawsze muszę z kimś rywalizować. Zawsze coś próbuję udowodnić całemu światu. Wiesz, zawsze. I chyba zawsze chcę pokazać, że jestem coś wart po prostu na tej zasadzie i myślę, że tak. To, w sensie, ten początek uważam, wiesz, no po też po długiej terapii, jestem pewien, że on ma początek w dzieciństwie, bo chciałem pokazać, że jestem coś wart i że, nie wiem, warto mnie śmieje za kolegę, warto mnie lubić. Wiesz, każdy z nas, myślę, że szuka akceptacji i chce mieć dookoła siebie takich ludzi, którzy są, wiesz, którzy cię doceniają. Wiesz, to jest chyba najważniejsze, docenienie. I wszyscy tego pragniemy. Więc uważam, że tak, ale u mnie to trochę się przerodziło na zasadzie udowodniania. Tu nawet nie chodziło o rywalizację, żeby być najlepszym, ale żeby pokazać, że coś jestem wart. Że nie chodzi o to, żebym był lepszy od ciebie, ale po prostu, że mam swoją wartość. I myślę, że chyba to i przez to wkręciłem się w sport, bo ja też jestem bardzo taki, wiesz, zadaniowy, a jednocześnie ja funkcjonuję w życiu w takich ramach. Ja potrzebuję planu. Ja nie umiem, jak nic się nie dzieje, ja czuję się źle, jestem strasznym pracoholikiem. Ja bardzo dużo pracuję. I sport mi dał to, że wiesz, ja żyłem od daty do taty. Tutaj jest, nie wiem, jedne zawody, drugie, później tutaj była walka, tu jest kolejna walka, więc ja całe życie zawsze miałem poukładane po prostu tak, wiesz, w kalendarzu. Ja dzisiaj wszystko w kalendarzu prowadzę, każde spotkanie, nawet jak, nie wiem, idę z żoną na kawę czy gdzieś ze znajomymi, ja wszystko wpisuję w kalendarzu, żeby wszystko było gdzieś tam poukładane. Nawet jak mam do kogoś zadzwonić, to wpisuję do kalendarza, więc staram się ten kalendarz prowadzić bardzo solidnie, bo ja potrzebuję w życiu ram, sport mi to dał, sport mnie tego nauczył, żeby być bardziej odpowiedzialnym, co no przykłada się na jakość życia.
Dlaczego o to się zapytałem? W ogóle też tę relację z ojcem, bo ja wiem też na podstawie różnych tam rozmów z tobą, że ty miałeś tą relację z ojcem i Jączymem ciężką, a to też i to gdzieś tam fajnie bardzo ta historia zatoczyła koła w twojej odpowiedzi, bo powiedziałeś, że przed chwilą, że lubisz rywalizację, że musisz z kimś rywalizować, udowadniać, w pewnego rodzaju to jest szukanie akceptacji. Mhm. Ja powiem ci na podstawie też swojego doświadczenia, jak nie tak dawno, kilka miesięcy temu robiłem sesję hipnozy, w której też odkryłem, że moja chęć do bycia najlepszym wynikała z tego, że chciałem jakby poczucie uważności bierze się od ojca. Więc ja też czułem, że ojciec, który był nieobecny w pewien sposób w moim życiu, że ja szukałem bycia najlepszym w sporcie po to, żeby mu coś udowodnić, po to, żeby mu pokazać, że zasługuję na jego miłość, żeby on mnie zauważył. I no i to takie bardzo mocne, bym powiedział, też dla mnie doświadczenie, które właśnie było z tym związane, że jak dużo rzeczy w życiu robimy, nie zdając sobie sprawy, z jakiej perspektywy one właściwie wychodzą, że czasami skąd jest taka chęć bycia, że chcesz być najlepszy, a to wychodzi czasami z tak prozaicznych rzeczy, że twój ojciec był nieobecny i chcesz mu pokazać, wiesz co, ja tutaj jestem.
Wiesz co, no wiesz, jako dziecko rodzimy się i potrzebujemy przede wszystkim, wiesz, uczucia, emocji. Nawet był taki psychologiczny eksperyment na małpach, gdzie małpy były, wiesz, jedne wychowywane w takich warunkach normalnych, a drugie po prostu miały podawane tylko jedzenie i były przy szmacianej lalce. One emocjonalnie były puste. Wiadomo, no ktoś powie, że małpa to nie człowiek, ale myślę, że ta emocjonalna zależność, którą my wszyscy ludzie, i nie tylko ludzie, zwierzęta potrzebują, zobacz, no, jak bardzo potrafimy się, nie wiem, związać z psami, jak psy potrafią się związać z nami, albo między sobą. Więc myślę, że my wszyscy potrzebujemy akceptacji, ale też poczucia, że jesteśmy komuś potrzebni. Ja myślę, że życie samo tylko dla siebie, chociaż dziwnie to brzmi, jakby od osoby, która nie chce mieć dzieci.
Ty jesteś osobą, która nie chce mieć dzieci?
Nie, nie chcę. Wiesz, to na pewno dziwnie brzmi, że nie chcę żyć tylko dla siebie, bo też nie chcę żyć dla dzieci, które mógłbym mieć, ale jednak no, chciałbym wnosić w życie ludzi coś też fajnego.
Okej, okay. A jeśli chciałbyś wnosić w życie ludzi coś fajnego, no, to dlaczego nie ma korelacji z tym, że nie chciałbyś mieć dzieci?
Wiesz co, stary, powiem ci tak. Ja 4 lata temu był taki moment, że gadaliśmy z żoną i że chyba trzeba. No Sylwia dalej się zastanawia. Ona nie jest pewna, tak? Ale ja powiedziałem, Sylwia, jeżeli ty będziesz chciała, to będziemy mieć. I ja stanę na wysokości zadania. Że jakby obiecuję ci, stanę na wysokości zadania. Ale ja w sobie, no po prostu, jakbym tylko ja miał podjąć tę decyzję, to raczej nie chcę. Ale jeżeli by było, to będę próbował być najlepszym ojcem, jakim umiem. Tylko wiesz co, mam mnóstwo przyjaciół, znajomych i ja widzę, jaka to jest ogromna odpowiedzialność. Ja w ogóle bardzo lubię, wiesz, tematy psychologiczne, filozoficzne. Nawet teraz idę studiować dalej sobie tak dla fanu właśnie, albo pójdę na socjologię, albo na filozofię. I chodzi mi o to, że ja sobie zdaję, jak ten okres dzieciństwa jest bardzo ważny. I wiesz co? Moja mama tydzień temu, miałem z nią rozmowę i ona zapytała, czy była dla mnie dobrą mamą. Moja odpowiedź nie była idealna, ale była szczera. Powiedziałem jej, że byłaś najlepszym, jaką umiałaś być. Co to znaczy? Znaczy to trochę jak żywieniem, wiesz? Dlaczego ludzie jedzą źle? Bo nikt nas nie uczy nawyków żywieniowych. Tak trochę jak jest z miłością, szacunkiem do innych, jak z wychowywaniem. Czy ktoś nas nauczył, jak powinniśmy wychowywać dziecko? Nie chcę brać na siebie, powiem ci szczerze, odpowiedzialności, że mógłbym to spierdolić. Wyobrażasz sobie, że z punktu psychologicznego mówienie dziecku, że jestem z ciebie dumny, może spowodować nie do końca dobre wzorce? Z tego powodu, że dziecko może później chcieć robić wszystko, żeby ktoś mu powiedział, że jest z niego dumny. Wiesz, co trzeba powiedzieć dziecku? Powinieneś być z siebie dumny. Bądź siebie dumny. Żeby ono to robiło dla siebie. Wiesz, no, a jak to spierdolę? Wiesz, ludzie nie myślą często tak, że to jest wielka odpowiedzialność. To jest pełen etat. Wychowujesz kogoś minimum 20 lat i nie na wszystko będziesz mieć wpływ. Więc ja chyba po prostu nie chcę tej odpowiedzialności. Tak całkiem szczerze, samolubnie, nie chcę brać na siebie tak dużego obowiązku.
Ale też nie ukrywajmy, naprawdę trzeba się postarać, żeby to spierdolić. Więc musiałbyś wejść w jakąś skrajną patologię, typu ojciec alkoholik, który jest nieobecny, który bije. Możemy często powielać wzorce, które dostaliśmy z dzieciństwa, ale naprawdę bardzo jest ciężko zrobić to, żeby żeby ten, nawet bym powiedział, bardzo mocno wyimaginowany autorytet, który mamy wśród naszych dzieci, po prostu żeby to spierdolić, ale z drugiej strony też nie do końca wiem, co masz na myśli, bo zastanawiam się, czy to nie wynika z tego, z takiego braku pewności siebie, że mógłbyś być dobrym ojcem, bo to jest trochę zrzucanie tak, odpowiedzialności.
Nie,
że
nie, nie. Może... Mówię też jakby wprost, tak? Bo trochę zboczyłem z tematu. Mam mnóstwo znajomych właśnie, którzy mają dzieci i też to był taki moment, ja mówię, dobra Sylwia, próbujmy, ale finalnie jakby wyszło tak, że cały czas nie było czasu, w sensie czasu na przyjemności był czas, ale nie było...
To jest prosta sprawa.
Tak,
mówię, nie?
Tak, jest bardzo prosta i bardzo przyjemna. Ale nie było takiej przestrzeni, w której moglibyśmy się wyłączyć zawodowo. I wiesz, my naprawdę w naszym związku wszystko dzielimy na pół, ale tak wszystko, stary, od opłat, tak, po obowiązki, wszystko naprawdę jest u nas na pół. Chyba, że któraś ze stron chce dać coś więcej, no to daje. I to jest bardzo miłe i przyjemne i tak bardzo często się dzieje, że któraś ze stron daje więcej. Wiesz, mamy osobne konta i tak dalej, więc my mamy takie bardzo mocne partnerstwo, które nam bardzo ułatwia życie i możemy decydować, tak jak teraz Sylwii nie ma na przykład, tak? Dwa tygodnie, chociaż wiadomo, strasznie tęsknię, ale no rozwija się, co mnie bardzo cieszy. Ja bardzo lubię się rozwijać. Ja jestem fanem samorozwoju i ja widzę, ile ja zrobiłem w ostatnie dwa lata. Jeżeli będzie dziecko, będę musiał zwolnić. Będę musiał poświęcić się dziecku. I niestety, powiem szczerze, chcę wybrać siebie. Mhm. Chcę wybrać swój rozwój. Chcę czytać tyle, ile czytam. Ja średnio czytam, nie wiem, 3-4 książki w miesiącu. Chcę dalej to czytać. Chcę mieć swoją rutynę, że rano wstaję, moja żona jeszcze śpi, a ja już jadę do kawiarni, gdzieś i zaczynam pracować. Fajnie było popracować na tej uczelni. Pewnie wrócę jeszcze, zresztą właśnie w tym tygodniu rozmawiałem z panią dziekan wydziału, na którym pracowałem i ona sama bardzo chce, żebym wrócił. No, zobaczymy. Czas jest. Mhm. Mam jeszcze inne projekty, o których na razie nie do końca chcę mówić, bo nie mam umowy podpisanej. Mhm.
Okay.
Wiesz, cały czas jest coś. Mhm. I ja mogę się rozwijać. Ja... No, stary, ja żyję dla siebie. W sensie tak szczerze. Ja nie mam pewności, co mnie czeka później. W sensie później. No nie wiem, czy jest życie wieczne i tak dalej. No nie wiem, no nie mam na to dowodu, więc chcę doświadczać różnych rzeczy i po prostu uważam, że jak będzie dziecko, będę musiał zwolnić. To da na pewno mnóstwo innych pięknych emocji, no ale nie jestem nimi zainteresowany.
Ja powiem ci, że to jest też, to jest bardzo ciekawe. Ja nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju stereotyp, ale z mojej perspektywy to jest dosyć wyimaginowane podejście. Mhm. Na ten, znaczy wyimaginowane w tym kontekście, że trochę bym powiedział, że niezbyt prawdziwe z mojego punktu widzenia. Ja powiem ci, że ja patrzę na to jakby ze swojej perspektywy. Ja mam czwórkę dzieci i z mojej perspektywy moje życie się nie zmieniło pod kątem samorozwoju i nawet nie chcę, żeby się zmieniło i nawet udowadniam samemu sobie, że no fucking excuses, nic nie spowoduje to, że powiem, a gdybym nie miał tej czwórki dzieci, to bym mógł osiągnąć to, to, to i to. Ja staram się wychodzić z takiej dewizy, że sukces osiągamy nie dlatego, że, ale pomimo, że. To znaczy, że pomimo tego, że mam tą czwórkę dzieci, to pomimo tego jestem w stanie wstać godzinę wcześniej, zrobić to, co mam zrobić, kwestie związane powiedzmy z moją jakąś, nie wiem, poranną rutyną, cokolwiek rano robię. Mogę tak samo iść w ciągu dnia do kawiarni, jak dzieci są powiedzmy w szkole, w przedszkolu, zrobić swoją pracę, zrobić trening, czy nawet dwa treningi dziennie i staram się, pomimo tego, że mój dzień jest mocno obciążony różnymi projektami, dalej to robić, bo to jest pewnego rodzaju poświęcenie, na które moim zdaniem mężczyzna musi w pewnym momencie swojego życia jakby dojrzeć i wejść w taką rolę.
Poczekaj, może. Nie musi.
Dokładnie. I to jest moja perspektywa, ale...
Szanuję ją bardzo.
Ale i bardziej nawiązuję do tego, że jakby ta kwestia tego samorozwoju, to jest trochę przereklamowane, że coś się zamyka, że nagle będziesz przy garach stał i opiekował się, zmieniał tylko pieluchy.
Wiesz co... I tak i nie, szanuję twój pogląd, podziwiam, nie wiedziałem, że masz czwórkę dzieci, więc wiadomo, że nasz pogląd będzie zupełnie inny.
Ja też nie wiem, kiedy to się stało nawet. Nie wiem nawet jak.
Słuchaj, nie, to jest super, tylko w wychowaniu dzieci, w moim trochę odczuciu, kobiety są zawsze trochę bardziej obciążone. To one są w ciąży.
Tak.
To jest 9 miesięcy poniekąd wyjęte z życia. Następnie one są bardziej obciążone tym wychowaniem i tak dalej. Wiesz, trochę tak jest z wychowania. Jak zobaczysz na małe dzieci, czym się bawią chłopcy? Teraz nawiążę ci, o co mi chodzi, ale czym się bawią chłopcy?
Samochodzikami.
A dziewczynki?
Laleczkami.
Czy bawienie się laleczkami nie kształtuje w nas nawyku, że to jest normalne, że mam dziecko na rękach, normalne, że prowadzę wózek? A faceci tego nie robią, bo oni bawili się w wojnę, jeździli w samochodami. Więc dlaczego się później wszyscy dziwią, że faceci nie są nauczeni? Bo to jest nauka, wiesz. Więc ten instynkt macierzyński na pewno jest, ja w niego wierzę, ale też uważam, że bardzo dużo można byłoby nauczyć. Tak, to inaczej wszystko powinno wyglądać, moim zdaniem. Ale wracałem teraz do tematu. Ja wiem, jak samorozwój również ważny jest dla mojej żony. I wiem, że ona z jednej strony, tak, też to można wykorzystać świetnie, tak, i marketingowo w ogóle, jakby mogłaby to wykorzystywać. Ale też trochę zwolni. Ona też poszła na przykład teraz na studia. Ciężej by było na pewno. Ja też stwierdziłem, że będę chciał robić doktorat. Też byłoby ciężej. Tylko, że chcę zrobić z innej dziedziny, więc muszę teraz szybko zrobić magistra z innej dziedziny, bo mnie jednak stwierdziłem, że w życiu mnie inna dziedzina interesuje, tak prywatnie, bo ja nie robię tego zawodowo, a dla fanu. Stary, ja śpię bardzo mało, nie będę mówił ile, bo wszystkim swoim podopiecznym mówię, spać trzeba, bo to jest ważne. Ja naprawdę każdą godzinę swojego życia wyciskam jak cytrynę. Ja wiesz, kocham Lego, stary, ja nie pamiętam, wiesz, że ja kupowałem wiele zestawów, których nie ułożyłem, po prostu w ten weekend rozdałem je dzieciakom chorym na raka, bo ja nie mam czasu ich układać.
Ale masz naprawdę taką zajawkę, że siadasz i układasz Lego?
Już nie mam czasu na nie.
Ale to, że miałeś taką zajawkę, to jest też fenomen.
Tak, naprawdę, i wiesz, naprawdę tych zestawów miałem mnóstwo w domu kupionych, takich, wiesz, fajnych i... No, dlatego stwierdziłem, że lepiej je rozdam. Jeszcze parę mi zostało, bo to są takie większe zestawy, więc też chciałbym dać trochę starszym dzieciakom, bo te starsze dzieciaki trochę są zawsze bardziej zaniedbywane niż te młodsze, moim zdaniem, bo są starsze, tak? Zawsze jakoś to tymi najmniejszymi opiekujemy się bardziej. No tak trochę jest. Więc uważam, że na pewno masz rację w swoim poglądzie i na pewno wierzę, że jesteś głęboko szczęśliwy w swoim życiu. Tylko po prostu... Myślę, że my wszyscy jesteśmy tak bardzo inni, tak bardzo, nie wiem, czy to nasza ambicja, czy nasza chęć poznania, a nawet, wiesz, przebranżowienie. Mi jest tak dzisiaj łatwo próbować się przebranżowić, bo ja mam na to po prostu przestrzeń czasu. Wiesz, ja ostatnio pracowałem na 3 etaty, teraz pracuję na 2, ale bardzo możliwe, że od przyszłego tygodnia znowu będę pracował na 3. Dużo osób, jak ogląda mnie w mediach społecznościowych, mówi, kurde, ten to ma życie. Ten to, wiesz, robi to, robi tamto. Wiesz, my często się z Sylwią kłóciliśmy o to, że ja, wiesz, no cały czas, no ja coś robię, ona się budzi, mnie już nie ma. Tylko, bo ja, wiesz, ja muszę wychodzić, żeby pracować, żeby móc się koncentrować. Bo mama ADHD, a mnie to, w sensie nie chcę tym się tłumaczyć, tak? Okay. Biorę leki, żeby mieć też koncentrację maksymalną, jaka jest tylko możliwa.
Ritalin, takie rzeczy?
Medokinet. Dobrze mówię? Chyba tak mi się wydaje, że chyba dobrze mówię. Tak? Nie wiem. Nie chcę cię oszukać.
Rzecz nie wiem. Ja takich nie biorę akurat. Ale...
Poczekaj.
Medikinet. A to jest na bazie amfetaminy, wiesz. Bo to są na czerwoną receptę chyba takie rzeczy, nie?
No chodzę do psychiatry, tak.
Psychiatra no, to... czerwoną receptę masz to na bazie...
Psychiatra tak, że... mi to wypisuje, to nie jest mój wymysł. Jakby to nie jest mój wymysł. Też chodziłem najpierw półtora roku do psychologa, a później robiłem cały test, więc to nie jest tak, że sobie nagle bzdurałem, że to mam i sobie gdzieś to załatwiłem, tylko tak, to jest normalnie na... Więc do czego dążę? Dążę po prostu do tego, że jest wiele rzeczy, które bym chciał jeszcze zrobić, a brakuje mi 6 godzin w ciągu dnia. Nie jestem w stanie spać krócej niż śpię, więc nie widzę po prostu... przestrzeni, żeby na dzień dzisiejszy mieć dziecko. Chce się realizować.
Jasne.
Jeżeli ktoś, dla niego największym szczęściem jest posiadanie dziecka i dalej ma czas na ten, wiesz, twój stopień samorealizacji, a mój, on, wiesz, może inaczej, może mieć różne oczekiwania. I na pewno ty w swoich jesteś szczęśliwy, ja w swoich. Ty doznajesz szczęścia, którego ja też nie rozumiem. Mhm. Bo ja nie wiem, co to znaczy mieć dziecko. Może zmieniłbym zdanie, ale na przykład, wiesz, jak mam, ja też mam przyjaciela, który ma dwie wspaniałe córeczki i ja się śmieję, że wiesz, że zawsze jestem, wiesz, wujek gotowy, wiesz, no wiesz.
Łysy wujek Akop.
Tak, ale wiesz, ja potrafię pojechać,
Święty Mikołaj.
Ja potrafię jego córkę pojechać odebrać do szkoły, jak on na przykład nie mógł, bo musiał wyjechać. Czy nie wiem, to zawsze, ja już od jego żony powiedziałem, przestań, jak przychodzi do nas, nic im nie kupuj. Że jakby nie możesz być kojarzony, widzisz, to też jest super, zobacz, jaka to jest mądra kobieta, że nie możesz być kojarzony, że ten wujek, który zawsze przychodzi z prezentami.
Bo wtedy rodzą się oczekiwania, prawda?
Dokładnie, też Maciek mi mówi, ty, to weź czasem może je do kina lepiej, a nie, że to się kupujesz, więc wiesz, i tylko, że ja widzę po moim przyjacielu, że on na wiele rzeczy nie ma czasu. My się widzimy rzadko, ja się na niego nie obrażam, prawie codziennie rozmawiamy przez telefon, kiedy on jedzie do pracy, bo on musi odebrać jedną, odebrać drugą, są zajęcia dodatkowe, tutaj jest basen, tutaj jest coś. On, chodziliśmy razem na siłownię, on przestał chodzić na siłownię, on zbudował siłownię u siebie, on akurat ma tak duże szczęście w życiu, że może mieć swój dom, postawił bramę, sprzęt, on staje o 5 rano, żeby szybko zrobić trening, bo wie, że nie będzie miał czasu i pewnie ty też robisz tak. No i ja chyba aż tak nie chcę.
Jasne. To myślę, że to jest też kwestia tego, się z tobą też całkowicie zgadzam, że dla kobiety to jest dużo większe wyrzeczenie niż dla mężczyzny. Ona jest biologicznie bardziej obciążona, czytaj karmienie piersią, wstawanie w nocy i jakby trzymanie dziecka w pierwszym roku bardzo blisko przy sobie w bardzo głębokiej relacji. Drugi aspekt tego jest, to są po prostu nasze priorytety. Gdzie jest nasz sukces, gdzie jest rodzina, gdzie jest samorealizacja, inne aspekty. Prawda? Mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Jeśli rodzina jakby, czy sukces, czy chęć, bym powiedział, w pogoni, chociaż może to nie jest dobre słowo, za tym, kim chcemy być, zostać, kwestie samorozwojowe przewyższają rodzinę, no to decyzje są oczywiste. A jeszcze jeden aspekt dla mnie, to jest po prostu instynkt, bo też jesteśmy, jakby kierują nami instynkty, więc w pewnym momencie też po prostu przychodzi taki moment, gdzie też ten instynkt jest silniejszy od tego, co my tak naprawdę mamy w głowie.
Wiesz, też rodzina to jest takie, my też pamiętaj, że wszyscy mamy inną wizję rodziny. Dla jednych, na przykład są ludzie, którzy mówią, że jak nie ma dzieci, to nie jest rodzina. A już jest. I nawet jak przeczytasz sobie nazwijmy, określenie rodziny, jakbyś miał definicję rodziny przeczytać, to już małżeństwo to jest rodzina.
Pytanie, kto określa definicję, czym jest rodzina, prawda? Bo jeśli to robią naukowcy, czy ludzie, którzy no...
No ale wiesz, jakby jak będziemy już mówić w ten sposób, to za chwilę my już będziemy mówić, kto określił prawo, kto określił religię, a kto określił, że akurat Bóg jest taki, a nie inny, wiesz. No tak to sobie możemy wszystko obalić. Więc według w miarę oficjalnych, okay, tak to nazwijmy, to definicja rodziny to są już dwie osoby. Okej, okay, ktoś uważa, że definicja rodziny to jest wtedy, kiedy są dzieci. Super. Bardzo to szanuję i powiem ci szczerze, ja jestem bardzo szczęśliwy, że moja rodzina jest dwuczłowieczna i czteropsia. I czteropsia.
Czyli 2+1 się zgadza.
Plus 4. Tak, mamy 4 psy, więc...
4 psy masz.
Tak, okay, tak. I wszystkie z adopcji. Ale jakby abstrahując. Więc ja jestem bardzo w tym szczęśliwym. I wiesz, jaką ja jeszcze mam zasadę, nawet jak prowadzę zawodników w sportach sylwetkowych pod kątem diety tylko. Mm-hmm. Albo jak robię wagę zawodnikom MMA, bo ja też z zawodnikami MMA pracuję, ale tylko pod kątem diety. Wiesz, co ja im mówię? Mm-hmm. Jak jest dobrze, to nic nie zmieniamy, bo spierdolisz. Bo jest dobrze. Nie kombinuj. Żadnych końcówek, żadnych dziwnych rzeczy na koniec. Jest dobrze, jest super. Nie robimy gwałtownych zmian, kiedy jest świetnie. I ja jestem szczęśliwy.
Okay.
Więc nie chcę gwałtownych zmian.
Dobra, jesteś szczęśliwy. W takim razie, dlaczego wytatuowałeś sobie datę 40 urodzin na ręku? Żeby było jasne, będziesz je miał dopiero za 4 lata?
4,5.
4,5.
Nie, już nie, już 5 miesięcy. Wiesz co, ludzie boją się wieku, a mi, tak, niektórzy, nie wszyscy. A mi ostatnie 2 lata pokazały, że ja tyle rzeczy fajnych się nauczyłem i zobaczyłem, że kurde, jakby to, że mam teraz 36, no prawie 6 lat za chwilę, a idę sobie kolejne studia zrobić, że ja mogę, ja cały czas mogę. Wiesz, kiedyś ludzie w naszym wieku to byli już poważni ludzie. A ja uważam, że my będziemy pokoleniem, że w wieku 70 lat dalej będziemy grać na konsoli. Jestem przekonany, że tak będzie.
I układać klusriego.
Słuchaj, no z przyjemnością. Dalej będę to robił. Tylko wiesz co? Ja mówiłem ci, że ja lubię schematy. Ja lubię cel, ja lubię daty. Ja zostałem wychowany przez sport, że ja mam terminy. I ja zawsze, jak coś robię, ja mam terminy. Nawet jak się z Sylwią coś ustalamy, to u nas nie ma później. Ja zawsze pytam, Sylwia, okej, wrócimy do tematu później. Powiedz kiedy. Ja wtedy wrócę do ciebie z tym. Bo czasami ona mówi, że nie chce o tym teraz rozmawiać. Ja mówię, wiadomo, nie zawsze mówię tak spokojnie. Czasami w kłótni się irytuję, że nie mogę teraz. Bo ja potrzebuję po prostu daty, bo wtedy mi jest łatwo się poruszać. Ja też mam możliwość przygotować się. Wiesz, mentalnie. I w moim przekonaniu, po pierwsze do 40 chciałbym doktorat zrobić. Mam nadzieję, że zdążę. Jak nie, to trudno, to zrobię później. Po drugie, mam jeszcze parę takich punktów, które chciałbym zaliczyć i po prostu uważam, że będę dużo mądrzejszy, a dla mnie taka mądrość jest bardzo ważna w życiu. Ja bardzo nie lubię wypowiadać się na tematy, o których nie mam całkowitego pojęcia, chociaż może z niektórymi się mylę i po prostu chciałbym wtedy wysłuchać dlaczego, chciałbym argument dostać. I dla mnie po prostu data 40 urodzin, uważam, że to będzie moja połowa życia. No, myślę, że raczej w takim, wiesz, statystycznie nawet w najlepszym scenariuszu to moja połowa życia, bo mężczyźni żyją trochę krócej, chyba 76 lat bodajże, jeżeli się nie mylę, dzisiaj. To wydłuża się, więc może to się zmieni. Ale to będzie połowa i po prostu w tą nową połowę mojego życia wkraczam jako taki trochę mądrzejszy ja. Chciałbym inaczej pracować, chciałbym robić inne rzeczy. Wiem jakie, więc w mojej głowie rozpisałem sobie strategię moich działań, celów, co chcę robić, gdzie chcę być. Data 4 lata. I mam nadzieję, że będzie dane mi to zrealizować, bo nie na wszystko mam wpływ. Chociażby, wiesz, mamy COVID, ciężką sytuację u sąsiadów, więc wiesz, nie na wszystko mam w życiu wpływ. Ale no, chcę wierzyć, że zdążę zrealizować swoje plany.
To nie jest tak, że czasami trochę się wrzucamy w taki wir, że czujemy się niewystarczająco doskonali i dostateczni i to nie jest tak, że trochę czekasz na taki dzień magiczny, gdzie data twoich 40 urodzin to będzie taki właśnie magiczny dzień, w którym powiesz, że jestem szczęśliwy, jestem spełniony, osiągnąłem wszystko, czego chciałem w tym życiu, czy... Czujesz, że taki dzień nadejdzie?
Nie, ustalę sobie kolejną datę. W sensie ja nie oczekuję, wiesz, ja nie czekam na moment, kiedy ja będę doskonały, bo ja nigdy nie będę. Dla kogoś zawsze będę niedoskonały.
Czyli wytatuujesz sobie kolejną datę w 60 urodzin.
Możliwe, stary, możliwe. A może nagle po 40 stwierdzę, że jednak chcę prowadzić inaczej życie i chcę być ojcem. No kto go wie, to różnie w życiu bywa. Dzisiaj mam takie myślenie. Pamiętaj, że my zmieniamy zdanie. I to jest piękne. I my mamy prawo zmieniać zdanie. To, że dzisiaj powiedziałem, że nie chcę, może się okazać, że zmienię to zdanie. Ale to nie jest kwestia, że ja będę doskonały czy coś, tylko po prostu kwestia, że uważam, że będę mądrzejszy. W sensie dla siebie. Będę bardziej doświadczony. Co nie oznacza, że dalej nie mam do czego dążyć. Chciałbym wtedy trochę zwolnić. Po prostu w głowie sobie ustaliłem, że wtedy będę robił trochę wolniej, żeby zacząć się cieszyć innymi rzeczami. No ale moja psycholog powiedziała, czy ty naprawdę w to wierzysz, że ty zwolnisz wtedy? No więc to tak samo wierzę, że ja 2 lata robię prawo jazdy na motocykl, który dostałem od żony, o którym marzyłem. Ja najpierw nie zdałem 2 razy, uczciwie, a w zeszłym roku nie podszedłem ani razu. Dlatego, że przerzekam ci, że nie miałem czasu. Okay. Przerzekam ci, naprawdę. Ja nawet, jakbyś mnie zapytał, kiedy byłem na wakacjach ostatni raz, to ja dosyć często wyjeżdżam na 4-3 dni. Ale możesz zapytać, kogo chcę z moich znajomych. Ja codziennie pracuję. Ja staję wcześniej, wszyscy śpią, ja już jestem przy komputerze, bo coś muszę zrobić. ja, wiesz, jestem cały czas na wysokich obrotach, ale to nie jest tak, że ja czuję, że jestem niedoskonały i czegoś mi brakuje. Ja to lubię, po prostu. Mi to sprawia przyjemność. Ja dzięki temu, że stanę rano i coś zrobię, na koniec dnia jestem szczęśliwy i idę spać zadowolony.
Ja też to tak trochę wydedukowałem z tego, co powiedziałeś, bo mówiłeś mądrzejszy, że będziesz inny, że trochę zwolnisz, że jakbym inaczej trochę zadał pytanie, czy jesteś dumny finalnie z tego, że w życiu doszedłeś do tego, co masz, pomimo wszystkich trudności?
Wiesz, to trochę o tym nie myślę, tak, no bo co ja takiego mam? No, mam szczęście i to jest fajne, w sensie. Ale czy to jest jak tam jakieś wielkie powody do dumy dla mnie, wiesz, no w sensie nie rozpatruję tego w takiej kategorii, wiesz, no nie jestem, nie wiem, no ani żadnym myślicielem, ale nic takiego wielkiego nie powiedziałem, nie zmieniłem realnie, nawet nie chodzi o świat, ale nie zmieniłem niczyjego życia na lepsze, więc no nie wiem, czy w sensie no nie mam takiego czegoś, że rozpatruję to w kategorii dumy. Raczej rozpatruję tego w kategorii, że jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem. Jestem zadowolony, o tak, jestem zadowolony. Ale dumny uważam, że byłbym trochę taki, to trochę byłoby nad wyrost. Mm-hmm. A też ja chyba, mi wystarczy po prostu zadowolenie.
Trochę się zastanawiam, czy przez taką wrodzoną skromność nie deprecjonujesz tego, co w życiu osiągnąłeś, bo w ramach takiego społeczeństwa, w którym sukces jest w miarę jasno określony, to osiągnąłeś duży sukces. Nie jesteś skromny.
Nie.
No to może jako deprecjonowanie tego, co w życiu osiągnąłeś, bo osiągnąłeś sukces jako zawodnik kulturystyki, jako mistrz Europy.
Wiesz, ile mamy mistrzów Europy w Polsce i świata w Polsce, którzy są genialni i 100 razy lepsi. To były piękne chwile, to był piękny tytuł, ale stary, to nie jest nic takiego naprawdę, uwierz mi. My mamy w Polsce genialnych zawodników. I po prostu o nich się nie mówi, bo ja miałem szczęście i pojawiłem, branża fitness miała swój pik wtedy, kiedy zacząłem prowadzić Sylwią po prostu. I obok szczęścia jest zawsze praca. Ale wiesz, ten czynnik szczęścia musisz też mieć. Obok jest ciężka praca zawsze. Na samym szczęściu nie możemy nigdy jechać, ale to wszystko jest jakaś tam synergia, więc ja nie traktuję tego w kategoriach osiągnięcia sukcesu. Ja pamiętam do dzisiaj, jak pracowałem jako trener w siłowni Radisson na ulicy Grzybowskiej. Szedłem sobie do pracy i słuchałem piosenkę Mameda Khalidowa Da, 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 taka w kasa. I mówiłem, kurwa, kiedyś wyjdę. Tak, i mówię, kiedyś wyjdę.
To po czeczeńsku było, tak, ta piosenka? Czy było,
w języku rosyjskim ona była.
W rosyjskim, bo to czeczeń, tak.
Tak, i mówię, kiedyś wyjdę na walkę w KSW. I po prostu wystawiłem sobie cel. Zapisałem się na MMA i po wielu, wielu latach, finalnie, wiesz, że ja dłużej się biłem niż byłem kulturystą, to jest w ogóle ciekawe. Finalnie byłem tam. Nie spełniłem swojego marzenia. Ja chciałem bardzo wygrać na KSW. Naprawdę, bardzo chciałem wygrać i strasznie chciałem. I akurat na KSW nigdy nie wygrałem, ale przeżyłem, wiesz, jakby niezapomniane chwile, niezapomniane emocje, więc ja to raczej traktuję nie tyle, co żeby być z tego jakoś inaczej. Ja po prostu, jak wiem, że jestem dobry w czymś, albo jestem pewny, że tak jest, nie wiem, bo mam badania, mam coś tam, takie mamy zalecenia dietetyczne, no to wiesz, ja nie będę z kimś dyskutował na temat, bo on tak robi, on tak czuje. Badania mówią to, według statystyki są odchylenia od normy, większość normy reaguje tak. I tu nie ma dyskusji ze mną. Taka jest, że na większość działa to tak, na ciebie ma prawo działać inaczej, ale na większość działa to w ten, a nie inny sposób. I dzięki temu ja w tym żywieniu jestem zawsze w taki bardzo mocno w środku, czyli taki bardzo mocno trzymając, twardo stąpam po ziemi i nie gadam rzeczy skrajnych. Co w czasach kulturystyki mi się zdarzało i trochę mi dzisiaj wstyd za to. Więc chodzi mi o to, że ja po prostu wystawiam sobie cele, realizuję je, jestem szczęśliwy. Jak w czymś jestem dobry, to mówię, w tym jestem dobry. I to nie jest kwestia skromności, tylko nie będę się nad tym tak, wiesz, siedział i się podniecał nadmiernie, no bo po co?
Chociaż powiem ci, że jesteś jedną z niewielu osób, z którymi rozmawiałem, która, ja odczuwam ciebie jako, jakobyś w pewien sposób deprecjonował to, co osiągnąłeś. Ja ci mówię mistrz Europy, ty mówisz, wiesz, że jest mistrzów Europy? To jest tak, że przyzwyczajony jestem bardziej do tego, że ktoś jakby rozbudowuje historię na ten temat, jakby dodaje różne ciekawe wątki, jakby stara się, żeby ten sukces ich był taki elitarny, niedostępny, taki dla wybranych jednostek, ty bardziej pokazujesz to, że to jest takie, że to nie jest taki big deal, nie?
No ale to jest,
to jest ciekawe bardzo.
Czym jest to, no bo...
Nie wiem, czy to właśnie mówisz, że z jednej strony nie ma tej skromności u ciebie, ale z drugiej strony jakby mówisz bardzo przyziemnie o jakichś sukcesach. No bo to dla normalnego człowieka to jest duży sukces. Bycie, powiedzmy, influencerem, działanie w mediach społecznościowych z taką odwagą, z taką, bym powiedział, przebojowością, osiąganie i walczenie w KSW, prowadzenie zawodników z KSW, prowadzenie zawodników różnych kulturystycznych od dietetyk. No masz dużo tych ról w życiu, gdzie no,
bo ja
się spełniasz zawodowo.
Wiesz co, bo ja się nie boję. Ja nie mam strachu. To o to się rozchodzi. Ja po prostu się wielu... Inaczej. Źle powiedziałem. Ja się boję, ale ja lubię. Ja lubię się bać, wiesz? To jest moje wynaturzenie. Nie wiem, jak to nazwać. Ja bardzo lubię strach. Ja lubię się bać. Znaczy, nie wiem, dlaczego, może to jest jakieś moje spaczenie, ale ja w chwilach strachu jestem bardziej skupiony. Wiem, co mam zrobić i ja często robię bardzo ryzykowne rzeczy, na zasadzie nawet potrafię, wiesz, zrobić dziwną inicjatywę z jakimś tam rzeczy, gdzie wszyscy moi znajomi mówią, ty weź się pierdolnij w czoło, to jest niemożliwe. A później mówią, jak? A ja mówię, stary, zapytałem. Po prostu spytałem, napisałem. Czasami nie wychodzi, a czasem wychodzi, więc wiesz, chodzi po prostu o to, że nie wierzę w to, że są rzeczy, które są ponad możliwością osiągnięcia ludzi. Nie wierzę w to. I jakby no, co ja miałem w sobie takiego? Przyjechałem z obcego kraju. Byłem obcy. Nie znałem języka. Byłem otyły. Więc wiesz, mnie bardzo nie lubili te czasów kulturystyki. Niektórzy dalej mnie tam nie lubią, chociaż już nie rozmawiali ze mną wiele lat, bo ja chodziłem i cały czas mówiłem, kurwa, będę mistrzem Europy. I chodziłem i to mówiłem cały czas. Wszyscy mówili, pierdolnięty, jak? No i byłem. I po prostu ja tak bardzo wierzę w to, że zrobię to, że robię wszystko, żeby to zrobić, bo sama wiara to jest i szczęście to dalej jest za mało, trzeba na to pracować. Ale ja uważam, że wszystkich nas na to stać. Ja nie pochodziłem z bogatego domu. Ja kiedyś przerwałem studia, dlatego że musiałem zarabiać więcej. Też ostatnio kolega mi zwrócił ciekawą uwagę, że ja napisałem na tydzień temu, na Instagramie, jak pierwszy raz pojechałem z Sylwią na takie wyjazd zagraniczny do Rzymu. Spaliśmy w trzygwiazdkowym hotelu, łazienka była w korytarzu obok, wiesz, i to jest w ogóle inny standard, niż który mamy dzisiaj. I tak, wiesz, nie mieliśmy wesela, nie chcieliśmy, ale chyba trochę tak mówiliśmy, no bo też nie było na to kasy. No i on do mnie tak mówi, ty, no ale ty mówisz, że nie miałeś kasy, no ale ty przecież już wtedy pracowałeś jako trener w pięciogwiazdkowym hotelu i on mówi, z tego co pamiętam, ty miałeś dużo klientów. Czy nie byłeś taki biedny? W sensie już kiedy zarabiałem sam, tak? Ja nie mówię teraz o dzieciństwie. No ja powiedziałem, mówię, jesteś stary? W sumie tak. Tylko że ja wszystko, co zarobiłem, wydawałem na sport. Wszystko. Ja prawo jazdy zrobiłem dopiero w wieku 27 lat, bo wolałem wydać na sport. Przestałem chodzić na studia, bo wolałem wydać na sport. Moja mama nie mogła tego przeżyć. Dlatego teraz jak mam dyplom, to wręczyłem jej odpis tego dyplomu, żeby sobie na ścianie powiesiła, że to było jej cel, marzenie, to niech sobie powiesi na ścianie. I wiesz, jest średnia 4,86, okay. Więc powinna być się cieszyć, tak? I mówi, że jest. Więc chodzi po prostu mi o to, gdzie ty jesteś dziś, wynika z tego faktu, że po drodze podjąłeś mnóstwo decyzji, dobrych i złych. I niestety nie imprezowałem kiedyś i dalej rzadko imprezuję. wcale nie miałem jakoś bardzo dużo kobiet, chociaż sami mówię, że byłem kobieciarzem kiedyś, tak też kiedyś powiedziałem, ale to był krótki czas. Po prostu się odpaliłem faktycznie już tam w pewnym momencie, ale to było bardzo krótko. To, co ty masz, zależy od tego, co ty robisz. Więc ja uważam, że każdy może zrobić dosłownie to samo, co zrobiłem ja, a może zrobić nawet lepiej, bo jakbym miał w głowie wtedy to, co mam dzisiaj, jakbym rozumiał wiele rzeczy, to na pewno byłbym wyżej niż jestem.
Myślę, że umiejętność spełniania marzeń dla mnie, czy marzeń, czy dochodzenia do miejsc, w których chcemy, dla mnie taką definicją sukcesu jest po prostu skuteczne przejście z punktu A do punktu B. I jakby słowo klucz to jest skuteczne, bo możesz przejść, ale to może nie być zrobione taką drogą, którą sobie obrałeś, w sensie jakąkolwiek drogą. I jakbym powiedział też, że jesteś takim miłośnikiem marzeń. Czy czujesz, że te wszystkie marzenia w swoim życiu spełniłeś?
Nie, no co ty, jest mnóstwo rzeczy, które chcę.
I czy to mówiłeś to pod kątem samochodów, bardziej swoich fur?
Wiesz co, jakby ja tak też trochę czasami sobie zaprzeczam, bo raz mówię, że dla mnie nie ma marzeń, dla mnie są cele. I trochę tak jest, trochę tak myślę, no ale w sumie moje cele rodzą się z marzeń, więc w sumie parę razy źle napisałem. Jednak marzenia dla mnie są, bo marzenia, tylko że ja po prostu marzenia przykuwam w cel. I powiem ci, ta motoryzacja to mi się stare znudziła już. No, po prostu mi się znudziła. Na dzień dzisiejszy uważam, że no, są rzeczy po prostu dla mnie cenniejsze, ważniejsze. Ale i tak to motoryzacyjne dalej jakieś tam marzenie mam, oczywiście. Jak ktoś jest bardzo postrzegawczy, to obserwując ostatnie moje relacje na Instastories, wie, na co kiedyś będę polował.
Zdradzisz teraz?
Nie.
Czyli trzeba ciebie obserwować na Instagramie.
Oczywiście. Jest to, ja bardzo często przymycam.
Dobry call to action.
Ja bardzo często przymycam, co ja kiedyś będę robił. Jakie mam plany, jakie mam cele. Ja to bardzo często przymycam. Jak ktoś jest bardzo uważny, to widzi to. I ludzie, niektórzy realnie widzieli, że o, chyba nowy cel. Ale nie jestem marzycielem trochę. W sensie takim, że wiesz, ja sobie wymyślam takie, wiesz, cele, które są ciężkie do osiągnięcia. No kurde, ty idąc pracować na siłowni, będąc kulturystą, mówisz, że wyjdziesz do walki w KSW, kiedy Freak Fightów jeszcze, Pudzian z Neymanem dopiero co się bił wtedy. No, kto w sensie, no wiesz, no wpadłbyś na to?
No i samo zdobycie też mistrza Europy w kulturystyce, gdzie
wcześniej byłem otyły.
Tak.
Wcześniej byłem otyły i po prostu, wiesz, ja chciałem schudnąć, żeby lepiej wyglądać. No bo wiesz, jak byłem otyły, zaczynały się relacje damsko-męskie, no to wiadomo, no wiesz.
Był taki bodziec, który pozwalał ci, żeby być po prostu bo atrakcyjnym.
Niestety,
to jest męskie libido też.
To jest przykre, ale z doświadczenia swojego wiem, że ludzie oceniają innych po wyglądzie i wystarczyło lepiej wyglądać w pojęciu ogółu, bo dla każdego, wiesz, dla kogoś będę za niski na przykład, więc już nie wyglądam lepiej, niezależnie jakby, nie ma to znaczenia. Każdy ma inny gust, ale takim ogólnym zarysie wystarczy trochę lepiej wyglądać i twoje powodzenie nagle rośnie. Wiesz, to jest no tak jest, po prostu doświadczyłem tego.
Jak byłeś kulturystą, to było, nie wiem, z 15 lat temu, około 20 lat, ile miałeś lat, jak zdobyłeś mistrzostwo Europy?
Jeden chyba.
21, no to był jeszcze 21,
w nie, tym 21. Roku mija, w tym roku mija 15 lat.
15 lat, to jeszcze rynek fitness nie był tak wyeksplorowany, jak jest teraz. I w ogóle nie było tylu kulturystów, więc podejrzewam, że jak ty wyglądałeś 15 lat temu jako kulturysta, no myślę, że tutaj nie miałeś na pewno problemów z powodzeniem.
Tylko co ciekawe, byłem wtedy sam. I to też jest tak a propos... bo zapytałeś mnie, czy ja umiem się z tego cieszyć. Wiesz, jaka, co mi się najbardziej dzisiaj, dlaczego ja może tak deprymuję tą kulturystykę? Bo ja dzisiaj pamiętam tylko jedno, że wróciłem do domu, pierdolnąłem puchar w kąt, usiadłem na łóżku i stwierdziłem, kurwa, jestem sam. Okay. Nie miałem z kim pójść na kolację wieczorem.
Czyli dużym kosztem to zrobiłeś?
Tak, w sensie tak. Dlatego ja zawsze podkreślam ludziom, że ja nie jestem idealny, ja bardzo mocno stawiam na cele. I może też ja jestem bardzo świadomy i dlatego nie chcę być ojcem, bo mógłbym to zrobić. Mógłbym postawić bardziej na swój cel. Nie wiem, czy bym tak zrobił, bo mógłbym nagle zmienić cel. Ale jest takie ryzyko. Wiesz co, ja jestem kompulsywny. I to moja psycholog też mi na to naprowadziła, że ja bardzo rzadko piję. Ale piję dlatego rzadko, bo się boję. Bo wiem, jak piję. Ja w ogóle nie uprawiam hazardu. No dobra, czasem w Eurojackpota zagrał.
Albo jak jest wyjazd ze Szpilką na Damianie Janikowskim i Jurasem, no to czasami coś tam się trochę dłuższy wypad się trafi, to też.
A to problem. Raz, to było tylko raz w życiu i muszę unikać, chociaż chłopaki są super. Więc chodzi po prostu o to, wiesz, ja bardzo unikam sytuacji, które by mogły mnie wprowadzić w jakieś nałogi. Bardzo unikam takich sytuacji. Bo wiem, że jestem skłonny, wiesz, u mnie jeden ojciec był alkoholikiem, mój ojczym był alkoholikiem. Tam ojciec nie żyje już najprawdopodobniej właśnie. Zresztą jego ojciec też w ogóle zmarł w młodym wieku, więc ja ci też powiem szczerze, ja z tyłu głowy mam tak. Mój ojciec zmarł w wieku 50...
Ojciec biologiczny czy ojciec?
Biologiczny. 55-8 lat? Nie jestem pewien dokładnie. Jego ojciec zmarł w podobnym wieku. Jeden i drugi to byli alkoholicy. Wiesz, że ja robię badania 5-6 razy w roku, wszystko, bo biorę pod uwagę to, że no, może jestem kolejny. Ja się nie boję tego, ale chciałbym może trochę zdążyć, doświadczyć jak najwięcej, no bo skoro wszyscy oni no, opuścili świat w takim, a nie innym tempie, no to skąd mogę wiedzieć, że moje tempo nie będzie podobne? No jakby wiesz, no, patrzysz na prawdopodobieństwo, a może tu, też wiesz, ja go nie znam. Ja nie wiem, może tam jakaś była inna historia, ale chociaż badałem się i wszystko jest okej, okay, ale powiem ci, cokolwiek nie boli, to ja od razu, wiesz, telefon dzwoni i ja badam wszystko. Nawet lekarze, którzy są dzisiaj moimi znajomymi, niektórzy śmieją się, że oni w życiu nie wiedzieli, żeby ktoś tak się badał. Ja badam wszystko.
A to nie jest tak, że powiedziałeś, że z tym okresem, w którym byłeś samotny, kiedy zdobywałeś ten puchar i kiedy przyszedłeś do domu, go rzuciłeś w kąt, to z perspektywy czasu żałujesz, że to była trochę za wysoka cena, którą zapłaciłeś za ten sukces?
Nie, bo nie zrozumiałbym tego.
No właśnie, to jest takie clue, myślę, że piękne tego procesu całego, że musiałeś swoje przecierpieć, żeby dojść do momentu, w którym mogłeś poczuć się szczęśliwy i spełniony dalej.
Wiesz, też byłem młodym chłopakiem, bardzo zarozumiałym wtedy. Też, wiesz, widziałem, że dobrze wyglądam, czułem, że czułem, że się podobam kobietom. Wiesz, moja atrakcyjność tak w moich oczach bardzo wzrosła. Więc wiesz, no, ja nie dostrzegałem wtedy tego. Później musiałem bardzo mocno wywalić się na mordę, czyli moje ostatnie zawody kulturystyczne byłem ostatni. Tego nie ma nigdzie chyba, nie wiem, czy to
jest. Tego nie znalazłem
tak,
też nigdzie.
Ja byłem ostatni, stary.
Raczej to jest taka rzecz, której nikt się nie chwali.
Tak,
w tej biografii tego nie przeczytamy.
Ja byłem ostatni. Jakbym kiedyś napisał, to przeczytałbyś mojej, że ja byłem ostatni. Bo musiałem być ostatni. Bo bym nie zrozumiał, jaki byłem zarozumiały. I wiesz, co jest ciekawe? Jak byłem ostatni, wróciłem do domu i przy stole siedziało mnóstwo kumpli.
Czyli sytuacja się odwróciła.
Tak.
W stosunku do
tego. To był przykry czas trochę dla mnie, ale wiesz, no lepiej, fajnie było to, że był ktoś obok. To jest super. Więc to też mi dało pewną lekcję, że po pierwsze, my nie zawsze musimy być najlepsi, ale i tak uważam, że warto się starać i warto sobie wystawiać cele, żeby coś fajnego osiągać. Ale też ci ludzie dookoła nas są ważni, tylko trzeba je umiejętnie dobierać. Ja też ostatnio napisałem takie zdanie, że nie możemy mieć pretensji do ludzi, dlaczego traktują nas w taki, a nie w inny sposób. No ale możemy mieć pretensje do siebie, dlaczego się nimi otaczamy. No i w ten sposób staram się teraz po prostu podchodzić do tego.
Jak to się zmieniło na przestrzeni czasu? Bo teraz zastanawiam się, jaka jest teraz cena, którą płacisz za bycie na świeczniku. Bo teraz działasz, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo i czy ty lubisz to słowo, działasz jako influencer. To jest duża presja i odpowiedzialność na tobie. Czy czujesz taką presję i cenę, którą musisz płacić za bycie właśnie na świeczniku? Gdzie każde twoje potknięcie może skończyć się tym. Zresztą to, co widzimy teraz w social mediach, czy to jest Robert Karaś, czy to są inne sytuacje. Raz jesteś uwielbiany przez tłumy, jesteś na górze i jeśli przegrasz walkę, noga ci się podwinie, złapią cię na dopingu, jesteś gnojony i po prostu jesteś zamieciony całkowicie.
Mam duże szczęście, że jestem tym, kim jestem. I słowo influencer jest kojarzone bardzo źle w Polsce. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle były badania robione ankietowe 2 lata temu wśród ludzi i były 2 badania. Jedno wśród licealistów, kim chcą być. wiesz, że większość chciała być twórcami internetowymi, to jest raz. I dlatego teraz na studiach powstają takie kierunki, które pomagają współtworzyć. Czyli właśnie media...
To jesteś zamówite, że ty jesteś wykładowcą na kierunku...
No już nie, już nie jestem.
Czy byłeś,
a po drugie też, w sensie, tak, to jest stanowisko wykładowca, ale prowadziłem ćwiczenia, no bo żeby prowadzić wykłady jako wykłady, musisz mieć tytuł doktorski.
Tak, ale sam kierunek, social media, w sensie kierunek się nazywał media społecznościowe, że jest taki
cyfrowy
kierunek w ogóle, że ludzie mogą studiować social media.
I stary, tam bardzo dużo chętnych na to jest i to jest przyszłość, tam jest praca, każda firma dzisiaj zatrudnia eksperta od mediów społecznościowych. To jest, wiesz, to jest w ogóle świetny kierunek, bardzo opłacalny. I teraz jakby, jeżeli tak wrócę na chwilę a propos tego influencera, to drugie badanie było, jaki zawód jest najmniej, ma najmniejszy stopień zaufania. Mhm. Wiesz jaki?
Nie mam pojęcia.
Influencer, bo to jest zawód dzisiaj już.
Okay.
To jest dzisiaj zawód, to jest nowy zawód. Ma najmniejszy stopień zaufania.
Mniejszy niż politycy na przykład?
Tak.
W opinii publicznej?
Tak, bo influencerzy otwarcie mówią, że im tutaj zapłacił za reklamę, bo UOKiK tego wymaga, a w polityce o tym nie wiesz, więc możesz wierzyć.
Tak, tak. Masz lobbystów, którzy nie oczekują od ciebie, że powiesz, że powiedzmy twój pogląd, twoje stanowisko na temat, nie wiem, rolników jest sponsorowane przez jakąś
tak,
sztab.
No i zobacz, ale z drugiej strony, być influencerem to oznacza inspirować kogoś. Ja na przykład powiem ci, jest taki psycholog Albert Bandura. Mam nadzieję, że nie przekręciłem. Mhm. I on mówił o coś takiego, co się nazywa modelowanie zachowań i wykształcanie zachowań ludzi poprzez obserwację. Czyli gdy kogoś obserwujesz, to wiadomo, możemy to przyłożyć na nasze czasy, nawet na mediach społecznościowych. Wiesz, możesz się inspirować, możesz chcieć być jak ta osoba. To będąc influencerem masz wpływ. Możesz zmieniać czyjeś życie, trochę ukierunkowywać, pomóc. Czasami nieświadomie nawet rozwiązać czyjś problem. Takie wiadomości czasami dostaję, że pomogłem komuś podjąć jakąś decyzję, co jest w ogóle dosyć dla mnie takie, wiesz, i miłe, ale z drugiej strony, no to... Miłe, o tak. Też można, wiesz, nie wiem, promować różne akcje i tak dalej, więc ogólnie bycie influencerem jest fajne, bo realnie możesz, masz szansę zmieniać świat na lepsze. Jakim będziesz, to już jest etyka w mediach społecznościowych i taki przedmiot nawet na uczelni masz. Mhm. Ale jakby to już jest inny w ogóle temat. Więc wracając do tego, czy czuję presję? Stary, ja na co dzień, okej, miałem hejt po walkach. Na różnych forach pisali różne rzeczy.
No miałeś jechane też swojego czasu, nie?
Tak.
Pod tym kątem tych przegranych.
Tak. Raz w życiu ktoś mi powiedział coś w twarz, gość był strasznie napruty, a jego koledzy bardzo przepraszali. Mhm. To była jedna sytuacja w życiu w pociągu, jak jechałem na Michała Wrzoska-Kawalerski.
Okay.
Zawsze. Nawet jak my byliśmy na KSW w tym roku latem, bo Sebastian Przybysz się bił i byłem na jego walce, bo pomagałem wagę mu robić, mnóstwo ludzi chciało zrobić ze mną zdjęcie. Kiedy ludzie podchodzą zrobić ze mną zdjęcie, nie czuję się lepszy. Czuję się doceniony. Zawsze byłem i będę dla ludzi, którzy chcą ze mną, nie wiem, przybić pionę, zrobić zdjęcie, zamienić dwa słowa. Bo stary, to jest miłe, to jest zajebiste. Więc tu nie ma presji. Masz mnóstwo rzeczy, które są pozytywne. A to, że ktoś cię... Wiesz, my w ogóle skupiamy się zazwyczaj na tych rzeczach złych, niedobrych i tak dalej. Ale jakbyś policzył odsetek hejtu, jaki dana osoba może mieć, no wiadomo, są tak zwani patoinfluencerzy, ale nie o tym mówię, bo to też ich decyzja była. Więc on jest stosunkowo mały do tych dobrych rzeczy. Więc to tak, wiesz, no to ty patrzysz na szklankę, patrz. Tu jest ponad połowa, czy mniej niż połowa? No i teraz ty sobie na to pytanie odpowiesz. Ja po prostu zawsze podchodzę do tego, że mi to bardzo ułatwia życie. Mnóstwo, wiesz, że nawet, dlaczego ja w ogóle pracowałem na uczelni? No bo każdy, w sumie dużo ludzi było ciekawe, co taki akoprzostak może mieć do powiedzenia. I się okazało, że mam coś do powiedzenia mądrego. I dlatego stwierdzili, że powinienem to zrobić. Ja dzięki temu dostaję też szansę robić rzeczy, które no normalnie bym nie miał. Ale żeby tą szansę mieć dzisiaj, musiałem to wypracować. Mhm. Czyli to jest to, co mówię. To, że mogę dzisiaj coś, to nie jest, dlaczego on to może, tylko dlatego, że kiedyś podjąłem decyzje, które mnie do tego doprowadziły. Mhm. Więc... Nie podchodzę do tego w ten sposób. Nie wiem, trochę ta moja, odpowiedź na to twoje pytanie wyszło zawiłe, ale nie da się na to odpowiedzieć jednoznacznie.
Jasne.
Ponieważ wszystko ma plusy i minusy. Ale to, że ktoś ma w internecie hejt, bardzo często wynika z jego decyzji, które podjął, świadomie, nieświadomie, No ale no niestety większe sytuacje, które są hejtowane, mm-hmm. są zazwyczaj decyzjami ludzi.
Jasne. I to jakkolwiek to byłby zawód, który nie, znaczy nie wiem, czy to jest zawód, ale powiedzmy profesja, która nie cieszy się zbytnim zaufaniem wśród ludzi, no to w dzisiejszym świecie sportowców to jest must have, dlatego że powiedzmy, jakbyśmy się cofnęli do lat, nie wiem, 70., 80., gdzie sport finansowany był przez państwo. To znaczy, piłkarze nie mieli na koszulkach Samsunga, nie, znaczy nie wiem, jakie firmy, nie Samsunga nie było,
no,
ale
nieważne.
W latach nie było marek, które cię sponsorowały, nikt nie prowadził swoich social mediów, nie miał fanpage'a, więc sport był sponsorowany przez państwo. Obecnie musisz sam dotrzeć do ludzi, do firm, do swojego finansowania, że to, że osiągasz sukces, to jest jedno, ale to, w jaki sposób to musisz sprzedać, musisz to opakować i wyjść z tym do ludzi, jakkolwiek byś tego nie lubił. Tak jak powiedzmy ostatnią rozmowę z Andrzejem Bargielem, gdzie rozmawialiśmy o tym aspekcie. Andrzej sam przyznaje o tym, że on tego nie lubi robić, że lubi zajmować się tym, do czego został stworzony, czyli do wchodzenia po górach, do bycia tam. Ale to jest czynnik, którym on musi zarabiać i to jest często rola jakby współczesnych sportowców, no niestety, od której nie ma, jakby nie ma odwrotu, nie?
Stety. I odpowiem ci dlaczego. Żeby kiedyś zarabiać duże pieniądze, musiałeś być naprawdę wybitnym i najlepszym sportowcem. Media społecznościowe spowodowały to, że wszyscy mają większą szansę. Już nie musisz być wybitnym sportowcem. W czym ja byłem wybitny w sportach walki? Ja nawet średni nie byłem. Ale naprawdę, wiesz, miałem walkę wieczoru na KSW. To nie miało prawa się wydarzyć w aspektach sportowych. To nie miało prawa w ogóle być. Więc chodzi mi o to, że to zależy znowu, jak na to patrzysz. To jest kwestia perspektywy. Patrzymy na tą, wiesz, na tą butelkę, ty widzisz ją z jednej strony, ja widzę z drugiej. Napisy różnią się dla nas. Ja patrzę na to ze strony, że media społecznościowe po pierwsze dało szansę sportowcom zarabiać więcej. Więc żeby być sportowcem, musisz poświęcić stary wszystko. Naprawdę, musisz zasuwać. Jakby wiesz, no trenując sporty walki, o mnie można wiele rzeczy powiedzieć, ale ja zawsze byłem. Rano, wieczorem i dlatego też mnie dużo chłopaków w sportach walki lubiło, tych zawodników i dlatego niektórzy ze mną chcą teraz pracować, bo jako moja opinia jako o człowieku jest okej. Bo po pierwsze jakby zawsze byłem bardzo pracowity, ale dzięki temu, że miałem media społecznościowe, to mogłem. Stary, pracując jako dietetyk, dzięki mediom społecznościowym, ja trafiam do większej ilości klientów. Ja stacjonarnie bym tego nie zrobił. Musiałbym siedzieć w gabinecie. Dzisiaj mogłem paru osobom wysłać plan rano, więc mogłem przyjść do ciebie. Mhm. Jakbym był w gabinecie, już tego bym nie zrobił. Wiesz, i w tym momencie, jak wiesz, że zawodnicy zawsze trenują albo o 10, albo o 11 w MMA i drugi trening wieczorem. Nie możesz mieć normalnej pracy. Dlaczego mnóstwo zawodników stoi na bramkach? Bo to jest praca nocna. Naprawdę, jest jak oni mają pracować w dzień na innej pracy. Mhm. W sportach walki. Chociaż wiadomo, są różni tam ludzie, ale statystycznie więcej tak. dorabia na bramkach. No też kwestia kompetencji, tak. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że to wszystko zależy. Z drugiej strony możemy czuć presję, że musimy to robić, że to jest dzisiaj obowiązek. Ale stary, Mike Tyson będzie miał walkę. On jest Jack Paul.
Jest Jack Paul, no.
Stary! To był zwykły YouTuber. To się zdarzyło. To jeżeli to zdarzyło się jemu, to dlaczego inny dzieciak nie stwierdzi, że jemu też to się zdarzy? Internet dał możliwość nie do opisania, dzięki czemu my realnie możemy dzisiaj robić więcej, możemy robić lepiej. Ale trzeba być pracowitym i konsekwentnym. Tu się nic nie zmieniło.
No to prawda, że tutaj pod tym kątem dajesz świetny przykład, bo tutaj umiejętności nie muszą iść w parze z sukcesem. To znaczy możesz być po prostu świetnie wypromowaną osobą, która bardzo zna dobrze mechanizmy wpływania na ludzi, wie jak prowadzić social media i wie jak wpływać też pod tym kątem na ludzi, gdzie możesz być YouTuberem i jakby z tego miejsca...
Większość nie wie, naprawdę. Szczerze ci mówię, większość nie wie.
Większość nie wie o czym.
Ja bym powiedział, jak to robić. Mhm. Najważniejsze, mówię być tylko, że konsekwentnym i szczerym.
Tak. z tego miejsca możesz stworzyć walkę, za którą możesz kilkadziesiąt milionów, czy nawet tam do 100 milionów dolarów, może trochę przesadziłem, ale tworzysz walki o garzach podobnych do, powiedzmy, nie wiem, najlepiej zarabiających bokserów na świecie, typu Floyd Mayweather.
Ja myślę, że dzięki temu możemy zrobić wszystko w każdej dziedzinie. Realnie. Wiesz, jakby nawet biorąc pod uwagę, że wiesz, ja będę chciał zrobić, tak jak ci mówiłem, doktorat, to będzie dziedzina nauk społecznych. I pierwsze badania już sobie będę wcześniej zaczynał robić, no bo generalnie to nie jest prawda, że badania można robić dopiero, kiedy już masz magistra z tej dziedziny. Mhm. Możesz robić wcześniej. Tylko większość ludzi nie robi tego wcześniej, tylko po, no bo nie są zdecydowani, są młodsi i tak dalej. Wiesz, jak się robi wiele badań w naukach społecznych? Ankietowe. Mhm. Wiesz, jakie ja mam możliwości robienia ogromnych badań ankietowych, mając takie, a nie inne media społecznościowe?
No to prawda.
I wiesz, co jest najlepsze? Mhm. Mnóstwo doktorów i profesorów chcą robić te badania ze mną. Wiesz czemu?
Bo masz grupę około 500 tysięcy, pół miliona na Instagramie, prawda?
Czyli jest szansa, że zrobimy badanie i my już pierwsze teraz będziemy robić. Nie powiem ci jeszcze ostatecznej nazwy tego badania, no bo się okazało, że jest błąd. Bo początkowo miała się nazywać wpływ mediów społecznościowych na zaburzenie odżywiania i stany depresyjne. Ale w dziedzinie psychologii na przykład nie można używać tego określenia wpływu, bo to wprowadza w błąd, więc to też całe szczęście, że tam są osoby mądrzejsze ode mnie, bo to był mój pomysł, ta nazwa, ale się okazuje, więc musimy to zmienić. Mhm. I powolutku sobie pracujemy tam nad tym i tak dalej. I wiesz, i ci ludzie chcą ze mną pracować, bo też wiedzą, że ja im też coś dam. Dam im to, że trafimy do dużej grupy odbiorców, co dla nich też jest atrakcyjne. A oni mi dają to, że ja nie zrobię tego źle, bo jak będę miał głupi pomysł, tak jak tutaj miałem pomysł z nazwą, to oni mówią, nie, 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 tak nie wolno, to jest błąd. To się nazywa współpraca, więc ja tak właśnie widzę media społecznościowe. One dają ci coś, co jest wartością, więc każdy sportowiec powinien to robić, bo warto, a dwa, tak, jest to odpowiedzialność, zgadzam się z tobą. Czy to jest presja? To jest odpowiedzialność. Może to znaczy dla kogoś to samo. Stary, możesz dać inny przykład, że można. Przypomnij mi Ronaldo, ten piłkarz, ten z Hiszpanii. Nie, 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 on nie jest Hiszpanem.
Jest Ronaldo Navarro? Nie.
Chodzi mi o Cristiano. A okej, okay, no to ja przepraszam, ale na piłce się nie znam.
Ja też nie, ale...
Ale z tego, co słyszałem, jego historię, to nie był to gość z jakiejś tam bogatej rodzinie. Wiesz, ile dzieci żyje tą historią i mają nadzieję, że a może mi też się uda. Wiesz, że czasami nadzieja to jest czynnik, który dodaje naprawdę siły, że można wyjść nawet z takiej gównianej, najgorszej sytuacji. Więc ja widzę dobroć w mediach społecznościowych, bo możesz dać inny przykład ty. Można. Wiesz, że jak mówię na przykład o tym, że ja nie wiem, tam sami o swojej mamie, o czymś tam tak dalej, to dużo osób, właśnie kobiet, pisze, że dziękuję, bo wychowuję samotnie dziecko i bardzo bym, że wierzę, że można wychować dobrze. Okej, okay, to może być złudne, no bo z drugiej strony nikt nie jest przy mnie 24 godziny na dobę. A skąd pewność, że ja jednak dobrze nie gram? Może jestem świetnym aktorem. Wiesz, jakby różnie to bywa. Nie ma tej pewności. No ale... A masz pewność, co po tym naszym życiu będzie? Taką pewność?
W pewien sposób. W sensie czuję niektóre rzeczy.
Okej, okay, ale taki nie mamy na to dowodu. Ale właśnie.
Pytanie, że na wszystko musi mieć dowód naukowy, nie? Bo czy często szukamy odpowiedzi w badaniach naukowych wszędzie zewnątrz, a często odpowiedź jest w środku, nie?
Tak, ale właśnie... Więc... I w sensie ja poniekąd nie daję kontry do ciebie, tylko chcę powiedzieć to, że ty czujesz, że coś tam jest, ty wierzysz w to, że coś tam jest, dzięki temu mniej się boisz. Kiedy mniej się boisz, możesz więcej, możesz lepiej przeżyć. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Ja nie wiem, nie mam gwarancji, ale gdy wierzysz, to wiesz, to dodaje ci otuchy. Ja rozmawiałem z swoim przyjacielem jakiś czas temu, który właśnie jest bardzo wierzący. I on powiedział, że on miał bardzo duży problem, nie poddał się, nie załamał się. I ja go zapytałem, powiedz mi szczerze, jak? Bo jestem ciekaw, bo on, wiesz, ja mówię, ja chodzę do psychologa, mi psycholog pomaga, wiem, że ty jesteś taki, że raczej nie, więc jak? Jestem ciekaw, bo my rozmawiamy na różne tematy. I on powiedział, Bóg. Ja mówię, okej, wytłumacz mi proszę, chciałbym to zrozumieć. On mówi, że po prostu, że jego zdaniem to, co się wydarzyło, Bóg dał mu znak, że trzeba inaczej. I że on sam nie miałby takiej siły, żeby to zmienić, na przykład. Kurde, no ja, stary, mega argument. To jest naprawdę najlepszy argument, jaki słyszałem w życiu, na dowód, że coś istnieje, no bo coś widocznie istnieje, bo dało mu taką siłę. Wiara jest bardzo ważna, więc nie chcę wchodzić teraz w temat religii, więc wychodzę z tego jak najszybciej, żeby nikogo nie urazić.
Myślę, że to nie jest, przepraszam, akurat przerwę, ale to myślę, że absolutnie nie podałeś przykładu związanego z jakimkolwiek dogmatem, bo dałeś przykład, jak można odczuwać w pewien sposób rzeczy empirycznie, przez doświadczenie w nas samych, niekoniecznie wchodząc w jakiekolwiek dogmaty religii, chrześcijanizm, buddyzm, jakąkolwiek inną religię. Po prostu to, co się dzieje z nami, jakby odczuwanie Boga, wiąże się właśnie przede wszystkim z doświadczeniem. Wtedy to przestaje być wiarą, a zaczyna być wiedzą, że ty czujesz cząstkę Boga w sobie i jakby to powinno kierować nami w tym, czy po prostu my się czujemy istotami boskimi, czy nie. Nie kwestia tego, czy my przeczytamy Biblię i milion książek dotyczących tego, czy Bóg istnieje, czy On gdzieś jest tu, czy On jest w kościele, czy Go nie ma w kościele, nie? Jakby dla mnie przede wszystkim On jest w nas i jakby jeśli dochodzisz w pewnym momencie do tego, że zaczynasz Go odczuwać, to jest najpiękniejszy stan, gdzie nie łączysz tego w żaden dogmat, w żadną religię.
Tak.
I to jest piękne to, co powiedziałeś i myślę, że nikogo na pewno tym nie urazisz.
No mam nadzieję, bo powiem ci, że ja czasami mam wrażenie, że co bym nie zrobił, będzie źle, ale...
Ty masz też dużą presję też taką, że no...
Odpowiedzialność.
Tak? Może nie presja, odpowiedzialność.
Tak. I po prostu właśnie wracając teraz do tych mediów społecznościowych, ja w sensie nie traktuję tego jako coś złego, tylko dobrego, ale też daję sobie sprawę, że ja nie mogę dawać złych wzorców, muszę dawać jak najlepsze, bo chciałbym ludziom też dawać nadzieję, że można. Ja jestem wylewny. Wiesz, że ponoć nie jestem wylewny. I to mówią mi moi najbliżsi, że nie jestem wylewny wcale. A w mediach społecznościowych ciężko mówię o tematach, które by, i nawet tutaj z tobą, no, które dla kogoś mogą być bardzo boleśne. Ale ja chcę po prostu tylko pokazać, że można. Czyli chcę dać komuś wiarę, nadzieję i to samo, czy to samo, no, ci najbardziej wybitni sportowcy, to jest ich najlepszy prezent i najlepszy wkład, jaki mogą zrobić w życie innych ludzi, dać im nadzieję, że można, a reszta to jest ich już etyka i moralność.
Ale też pokazujesz taką tą drugą stronę, że jakby chcesz pokazywać te jakby dobre rzeczy, jak, w jaki sposób możesz wykorzystywać te dobre rzeczy w sobie. Jakby, nie wiem, czy musisz, a bardziej powiedziałeś, że jakby możesz, ale też jakby przez wiarygodność, autentyczność pokazujesz też rzeczy, w które nie do końca w tobie dobrze działają i jakby swoje słabości, swoje momenty zwątpienia i to, że po prostu jesteś tylko człowiekiem, bo na tym polega twoja autentyczność, że ludzie nie postrzegają ciebie jako bóstwo, jako ideał, że ty masz 500 000 followersów na Instagramie i że przed każdym przyciskiem opublikuj wiesz, że możesz zmienić czyjeś życie, kogoś, nie wiem, nawrócić, nie wiem, czy...
Wiadomo, kątem,
ale możesz zmienić...
to w cudzysłowie, co nie?
Tak,
te słowa.
Tak, więc to jest, bym powiedział, magia tego, co robisz.
Wiesz co? Bo tak trzeba. Po prostu, wiesz. Tak trzeba. Uważam, że trzeba żyć dla siebie. Ja zawsze to mówię. I dopóki nie kochasz siebie, nie pokochasz nikogo innego. Trzeba mieć w sobie ten czynnik, żeby kochać i akceptować siebie, bo wtedy jesteś w stanie obdarzać miłością innych. No bo nie masz w sobie tego, jakby wiesz, czynnika. Ale kochać tylko siebie, to już jest złe, moim zdaniem. Czy złe, no to jest wybór, to jest decyzja. Tylko, że ja bym tak nie mógł. Ja bym po prostu uważam, że trzeba dawać dobre wzorce, trzeba dawać dobre przykłady. Nie wszystkim to wychodzi, mi też nie zawsze to wychodzi i różne sytuacje w moim życiu były, ale chciałbym wiele rzeczy normalizować, pokazywać, mówić o problemach, ja te problemy też mam. Wiesz, że ile, wczoraj sprawdzałem, rocznie 1 200 000 osób ginie na świecie z powodu depresji. Mhm. A są ludzie, którzy mówią w internecie, że depresji nie ma, stary, to jest abstrakcja, jak tak można? Wiesz, i później chłop, który siedzi w domu, myśli, nie pójdę, nie, ja nie pójdę nigdzie, bo jestem słaby, depresji nie ma, wymyśliłem sobie to. no stary, ludzie giną z powodu depresji, więc na takich ludziach jest odpowiedzialność, więc ja chcę o tym mówić, chcę mówić, że chodzę na terapię. Zresztą, bo też, żeby pokazywać ludziom, że to jest problem, a o problemach trzeba mówić, nie zamiatać pod dywan. I też, wiesz co, ja dla Beki przykułem sobie uszy. Przykułem. Ja kiedyś miałem...
Bo to jest zajebiste.
Słuchaj, okay. To było dla Beki. Ale ja nie przykułem, bo ja kiedyś już miałem, ja sobie tylko odświeżyłem to, tak? Mm-hmm. Ja kiedyś jako dzieciak to zrobiłem i wiesz, że finalnie zostawiłem te kolczyki. Wiesz dlaczego? Mm-hmm. Bo ktoś mi napisał, zdejmij kolczyki, wyglądasz jak pedał.
O kurde.
To ci powiem tak. Po pierwsze, jakbym nawet miał inne poglądy na temat orientacji, to chuj mu do tego. Po pierwsze, mam prawo mieć poglądy, jakie chcę. Po drugie, co to znaczy, że ktoś wygląda jak cokolwiek? Jak, w sensie, no, dlaczego my pozwalamy sobie szufladkować i ludziom mówić, co mają robić? Wiesz, ludzie zaczęli w ogóle mylić. Wiesz, to jest pasywna agresja się nazywa. Ludzie mylą szczerość i zdanie z tym, czy oni w ogóle powinni to mówić, czy nie. Bo bardzo często to, co wypowiadamy, jest bardzo krzywdzące. Jest pasywną agresją. Wiesz, że nawet... No dobra, to już nieważne, nie wchodźmy w to. Więc... Chodzi mi tylko o to, że dlatego zostawiłem, bo nikt mi po pierwsze nie będzie mówił, co ja mam robić, a po drugie niech wszyscy widzą, że noszę, jestem z tego dumny i uważam, że jestem męski, a nawet jakbym nie był męski, to mam takie prawo.
Stary, nawet nie wiesz, jaka to jest bliska mi historia, nawet nie chciałbym powiedzieć, że miałem bardzo podobne doświadczenie, ale kiedy byłem na Bali kilka lat temu, przez kilka miesięcy, to zrobiłem dokładnie to samo i miałem okres, gdzie właśnie przykułem uszy. Był taki moment, gdzie bardzo dotykała mnie opinia innych ludzi w związku z pewnym tematem i to był moment, w którym ja właśnie przykułem uszy, żeby spotykać się ze wzrokiem innych i spotykać się z pewnego rodzaju oceną ich na mój temat. I chciałem w ten sposób to przepracować i pamiętam, kiedy to zrobiłem i rozmawiałem z bratem na WhatsAppie, pierwsze jego słowa, co ty kurwa masz w uszach? A ja mówię, kolczyki, zobacz, takie złote, czy miałem, czy czarne. I potrafiłem jakby czerpać to, co powiedziałeś, też pięknie, że twoja samoocena związana z swoją męskością nie powinna wynikać z tego, czy masz różowe, czy masz różowo, na różowo pomalowane paznokcie, czy masz włosy z przedziałkiem kręcone, czy zrobisz sobie kolczyki w nosie, w uchu. Powinna wychodzić z ciebie, z twojego wnętrza i na podstawie twojego w ogóle poczucia wartości. I też świetnie powiedziałeś na temat w ogóle mężczyzn, gdzie też te kwestie związane z tą jakby z depresją, że żyjemy trochę w takim stereotypie, gdzie faceci się boją mówić o uczuciach, faceci boją się mówić o tym, co czują. Jesteśmy w takim archetypie macho, że musimy być męscy, musimy być zawsze gotowi, musimy jasno wyrażać swoje zdanie, musimy działać, musimy przewodzić i często nie potrafimy, tak jak ty powiedziałeś też ostatnio, rozmawialiśmy sobie nawet na Instagramie, jak się spotykaliśmy, że po prostu, że ty tęsknisz za swoją żoną. To jest w ogóle, mówię, takie, wiesz, kurwa, wow, nie? Mówię, rozmawia gościu, łysy, z brodą wytatuowany, zaczyna mi mówić, że tęskni za swoją żoną i to mówisz też na social mediach, nie? To jest zajebiste i w taki sposób mi się też, jakby ja bardzo cenię osoby, które potrafią wychodzić z tego archetypu macho i przełamywać
stereotypy. Przerwę ci tylko jedną rzecz.
Ja już skończyłem, więc pomożesz.
Okej. Okay. Wiesz, że samobójstwa dotyczą więcej mężczyzn? Bo my nie sięgamy po pomoc i według badań w ogóle wiesz, ile osób ma depresję i ginie. My nie wiemy, bo dużo osób się nie diagnozuje. I że kobiety dostają częściej leki niż mężczyźni, bo ile mężczyzn nie poszło się zdiagnozować. Wiesz, o co chodzi. To właśnie, okej, trochę ci przyznam, że badania mogą być mylące. Tak, trochę teraz zaprzeczę sobie, bo ciężko mówić o statystyce, że więcej kobiet bierze leki na depresję, kiedy większość mężczyzn się nie bada. My, mężczyźni, potrzebujemy pomocy. My, mężczyźni, potrzebujemy miłości, potrzebujemy usłyszeć, że jesteśmy zajebiści. My tego też potrzebujemy, potrzebujemy docenienia. My nie jesteśmy robotami do pracy, to jakby wiesz, no kiedyś ten schemat wychowania rodziny był inny i każdy z nas po prostu potrzebuje być docenionym, dowartościowanym, potrzebnym i zrozumianym. Więc po pierwsze, chuj komu do tego, kto ma jakie poglądy. Tak całkiem realnie, jak ktoś komuś się nie podoba, to niech spierdala. Sorry, jakby, no szczerze, wypikasz sobie.
Nie będziemy pikać tego. To jest bardzo, bardzo fajny, jasny i otwarty przekaz.
Druga rzecz, jak ktoś kocha inaczej, w cudzysłowie, tak, inaczej, no bo to jeszcze w Polsce się uważa inaczej, no to okej, okay. Czemu nie? To się, co ci do tego? Przecież to nic z tobą nie ma. Czy najbardziej, tak już kończąc, uwielbiam ludzi, którzy właśnie czasami mówią właśnie o ludziach, którzy są innej orientacji, ale dumnie noszą koszulki z nazwiskami ludzi, którzy są w tej orientacji. No ale to właśnie brak edukacji.
Fajnie. Ako, bardzo ci dziękuję za rozmowę. I
tak, trochę poleciało.
Tak, trochę polecieliśmy, nie ukrywam czasowo, chociaż powiem ci, że ja nie poruszyłem z tobą trzy czwarte rzeczy, o których chciałem z tobą porozmawiać. Kwestie sportowe, różne czynniki.
Tak, mieliśmy o sporcie i diecie
gadać. Właśnie mieliśmy o tym też pogadać, o tym, o jakimś poziomie, tak. O
spotkamy się po prostu.
Dokładnie, w ogóle ta rozmowa zeszła na zupełnie inne tory, ale też myślę, że bardzo mi się podobało, bo myślę, że jakby w żadnej rozmowie wcześniej nie słyszałem twojej strony takiej i nie czułem takiej głębi swojego przekazu, więc fantastyczny tor, chociaż wydaje mi się, że kiedyś moglibyśmy nagrać drugą część tej rozmowy, bo żeby poruszyć też dużo innych ciekawych tematów. Bardzo ci dziękuję.
Również bardzo dziękuję.
Dzięki.